Po naukę do polic, taki tytuł nosi reportaż, który przed chwilą mogli Państwo wysłuchać. Bohater reportażu, Polickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. I w związku z tym chciałabym porozmawiać z gośćmi Fonosfery o zmianach, jakie dokonały się przez te wszystkie lata. A mówić o tym będą dzisiaj rodzice: Grażyna Sławińska-Janowska, Henryka Choińska, Tomasz Jędryk, Zdzisław Gorący oraz Katarzyna Bubiłek, kierowniczka środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez tę organizację. Porozmawiamy, z jakiego punktu wystartowali, jaka była sytuacja rodzin, ich miejsce w społeczności lokalnej, jak były odbierane dzieci i co się zmieniło dzięki takim działaniom. Mówi Zdzisław Gorący.
Było 8 sierpnia 1999 roku. MOK w Policach, sala numer 5, podpisana akces przystąpienia do Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wtedy, i to było zarejestrowane koło jako numer 107 w zarządzie głównym. No i tak powstało nasze koło. Po prostu takie koło trwało przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Dzieci Szczególnej Troski, i tak żeśmy się rozwijali. My, rodzice takich dzieci, właśnie szukaliśmy tego najlepszego dla nich rozwiązania. No i tak koło szczecińskie, wcześniej działające, powstało i tam na Rosenbergów, później na Roztockiej powstawały te placówki. Uczyliśmy się od nich tego wszystkiego. Braliśmy przykład z innych kół z całej Polski i tutaj, można tak powiedzieć, powstało nasze koło.
Ale ja przerwę, panie Zdzisławie, bo jeżeli cofamy się te 25 lat wstecz, to był jeszcze ten czas, kiedy tak naprawdę te dzieci były pozamykane w domach. Rodzice wstydzili się ze swoimi dziećmi wychodzić na spacer, na ulicę. Także brakowało tej akceptacji społecznej, kiedy wy zaczęliście działać. I dopiero właśnie, kiedy te koła zaczęły się mnożyć w naszym regionie, bo to nie tylko w Policach takie koło powstało, to rozpoczęliście tak naprawdę pracę na temat zwiększenia świadomości społecznej na temat sytuacji rodzin z takimi dziećmi, ale też pracowaliście nad akceptacją tych dzieci w środowisku. To były początki wszystkich kół, nie tylko w regionie, ale i w Polsce.
No oczywiście, bo rodzice stworzyli tą organizację jako organizację później pożytku publicznego i to, co można było rozwijać poprzez placówki, poprzez turnusy rehabilitacyjne. Tam się rodzice zapoznawali się jeden z drugim o swoich problemach i tak właśnie wtedy od wczesnej interwencji poprzez środowiskowy dom samopomocy.
Ale to było później, panie Zdzisławie. To ja może przejdę do pani Henryki, którą pamiętam też od początku. Proszę opowiedzieć, jak pani tutaj trafiła do koła i jak pani wspomina te początki.
Ja byłam najpierw w stowarzyszeniu pani Jaskierskiej w Szczecinie, bo tam syn mi chodził na warsztaty terapii zajęciowej. Tam byłam chyba, nie wiem, też z 15 lat chyba byliśmy. No i kiedy tutaj właśnie już coś się zaczynało dziać, znajome panie i pan Zdzisław poprosili mnie, żebym ja przyszła tutaj, coś pomogła organizować, ponieważ już tam tyle lat byłam w Szczecinie. No i tak się zaczęło w zasadzie. Ja jestem od chwili właśnie z założenia warsztatów terapii zajęciowej, bo na początku, kiedy stowarzyszenie powstało, to mnie jeszcze nie było. Potem przeniosłam właśnie syna swojego też tutaj do Polic. No i to właśnie się zaczęła nasza cała akcja. Więc ja pamiętam, z Zdzisławem jeździliśmy samochodem po wsiach, po tych miasteczkach i namawialiśmy ludzi. Dostaliśmy taki wykaz osób niepełnosprawnych chyba z opieki społecznej, tak? No i namawialiśmy, więc ludzie mówili, nie no po co, on ma, czy ona ma dom, tutaj ma ogródek, ma zajęcie, źle się nie dzieje naszemu dziecku. Trzeba było normalnie namawiać, ludzie byli niechętni.
Czyli prawdę powiedziałam, że te dzieciaki, potem dorosłe osoby były zamknięte w domu. domach tak naprawdę.
Tak, tak. No wiem, że na Nowopolu byliśmy jedna rodzina, no ale po co tą córkę mamy oddać, jak tutaj ona ma domek, w domku ma pokój, ma ogródek, ma wszystko, po co tam gdzieś tam chodzić. A potem jak się to zaczęło, najpierw przyjęliśmy właśnie uczestników do warsztatu terapii zdjęciowej, coraz więcej się to rozrosło właśnie liczbowo, już było za ciasno. Także potem chętnie właśnie ludzie garnęli się do tej naszej wspólnoty.
Panie Tomaszu, jak pan trafił tutaj do koła? Jakie pana były początki?
Moje początki 20 lat temu. Wtedy powstał środowiskowy dom samopomocy, ponieważ mój syn jest intelektualnie na tyle niesprawny, że nie nadawał się jako uczestnik warsztatów terapii zajęciowej. W momencie, kiedy powstał środowiskowy dom samopomocy, dotarła do mnie taka informacja o możliwości, powiedzmy, korzystania przez mojego syna z usług tego typu placówki. Ponieważ w tamtym czasie obydwoje z żoną byliśmy aktywni zawodowo, więc było to dla nas bardzo dobre rozwiązanie, pozwalające na to, żebyśmy tą pracę zawodową mogli kontynuować bez szkody, jeśli chodzi o opiekę nad naszym niepełnosprawnym synem. I od tych 20 lat tutaj działamy. Tutaj są dwa aspekty. Jeden to, co mówiła koleżanka, że ci ludzie byli zamknięci w domach i nie bardzo chciano ich jak gdyby wypuścić z domu. Natomiast również byli, wydaje mi się, na tyle świadomi jak ja z żoną, że jest to najbardziej optymalne rozwiązanie dla tego typu ludzi, którzy znajdą swoje miejsce w tym środowisku. Natomiast to, co pani powiedziała, że rzeczywiście na tamten czas postrzeganie ludzi niepełnosprawnych było takim tabu. Wydawało się w naszym społeczeństwie, że takich ludzi po prostu nie ma. Tak? W związku z tym oni byli zamknięci. Ta świadomość przez ten czas upływu tych 25 lat rozwinęła się w sposób znakomity i w tym momencie ci ludzie są postrzegani jako normalni członkowie społeczeństwa, nie wzbudzający żadnej sensacji, jak się pojawiają, nie wzbudzają jakiegoś politowania poprzez pozostałych uczestników społeczeństwa. Traktowani są w sposób, wydaje mi się, w miarę naturalny już w tej chwili. Nie?
Czyli jesteśmy oswojeni z nimi.
Myśmy się oswoili. Ja takie mam spostrzeżenie, jak ja w latach 80. pojechałem do Szwecji, zadzwoniłem do mojej żony i mówię, wiesz co, mówi, tutaj jest strasznie. Mówi, tutaj jest strasznie dużo niepełnosprawnych ludzi. Mówię, u nas w Polsce tego nie ma. Mówię, u nas tego nie ma. Mówię, to jest dziwne, nie? Wynikało to z tego, że tamto społeczeństwo było już w tamtym czasie mocno rozwinięte i dla nich to nie stanowiło żadnego tematu takiego, którego się należało wstydzić. Natomiast w naszym, wtedy wydawało się słusznym, ustroju, tego typu ludzi po prostu nie ma.
Ja miałam takie doświadczenia, kiedy właśnie w latach 80. wyjechałam do Norwegii do koleżanki i poznałam byłą pracownicę Uniwersytetu Jagiellońskiego, która pracowała w Bibliotece Jagiellońskiej i urodziło jej się dziecko z niepełnosprawnością. No i wyjechała do Norwegii do pracy, ponieważ tam mogła pracować, dziecko było zaopiekowane, także mogła normalnie funkcjonować. I przyznam, że zaskoczeniem dla mnie było wtedy, idę do takiego centrum kultury w Wielkim Bergen, jest zespół taneczny, jakiś ludowy i tańczą ludzie w pełni sprawni i niepełnosprawni i oni się świetnie komunikują. To był dla mnie szok, bo w latach 80. tego u nas jeszcze nie było.
No tego typu właśnie szok ja przeżyłem wtedy. Wydawało mi się, że mówię, że to jest, mówię, to oni biedni są, no oni biedni jak mają tyle niepełnosprawnych, coś tu nie tak, nie? Natomiast mówię, u nas to było, tych ludzi po prostu nie było widać.
Pani ma najkrótsze doświadczenie z tą organizacją. Jak słucha tutaj pani koleżanek, kolegów, rodziców z tego koła, to jakie są pani refleksje?
Ja od samego początku, jak tutaj trafiłam, to miałam ułatwiony start. Już wszystko było. SDS, warsztaty terapii zajęciowej. I wszystko było dla mnie łatwiej, bo córka od razu po szkole trafiła na warsztaty terapii zajęciowej. Więc dla mnie puszczenie jej tutaj to było najlepszym sposobem na to, żeby ją uczyć samodzielności. Nie, żeby tylko ze mną. Trafiając tutaj, też nie wiedziałam, jak to wszystko będzie, ale to było dla mnie miłe zaskoczenie, że tak może dorosła osoba rozwijać się tutaj.
Mówi pani o rozwoju córki?
Tak. Jeśli chodzi o moją córkę, to tylko patrząc na nią. Patrzę też na inne osoby niepełnosprawne, jak się rozwijają. Ale ja po wychowaniu mojej córki widzę, jak ona po prostu tu funkcjonuje lepiej. I chodzi o to, że powinno być takie miejsce, gdzie dorosłe nasze dzieci powinny się spotykać ze sobą, powinni rozmawiać na swój sposób, powinni się razem integrować. To jest najważniejsze, żeby wśród zdrowych ludzi, dorosłych ludzi też mogli funkcjonować. I to wszystko, co się połączyło, WTZ-y i SDS, to dla mnie już było łatwiej.
Dzisiaj wydaje się, że to jest takie proste. Panie Zdzisławie, kiedy mówimy, że działa tutaj właśnie warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, jest mieszkanie treningowe, są mieszkania wspierane, teraz za chwilę będą uruchomione kolejne mieszkania, działa spółdzielnia socjalna, ale żeby stworzyć aż tyle ważnych dla osób niepełnosprawnych miejsc, to trochę szybko żeście tutaj zadziałali, to jednak spięliście się.
Początek, nie powiem, że jest łatwy. Kiedy przejęłem te stery od naszego pierwszego założyciela, który po 2 czy 3 miesiącach zrezygnował i było walne zebranie wyborcze, nadzwyczajne, kto dalej? No i tak wszyscy patrzyli na mnie. Ja mówię, ja się podejmę, ale musicie mi pomóc. No i tak to trwa 25 lat i pierwszy, powiem tak, no 99 rok powstały starostwa i powstaliśmy my. Starostów już było chyba 7, a ja jeden prezes.
Ale pierwszy był warsztat terapii zajęciowej.
Pierwszy był, tak, 2 kwietnia 2001 roku powstał warsztat terapii zajęciowej i tak pamiętam, jak odsłanialiśmy tą tablicę pamiątkową z napisem warsztat terapii zajęciowej i fajnie, że to coś takiego powstało. Ludzie zaczęli się otwierać, zaczęli nas tutaj postrzegać. Samochody z napisami naszymi jeździły, krążyły po policach. A co to, a jak? Później internet wszedł i to ta sprawa jakby się rozwijała. I...
Ale niektóre koła kończą na warsztacie terapii zajęciowej i nie wychodzą poza ten obszar swojego działania, a u was kolejne placówki, kolejne?
No, warsztat terapii zajęciowej obejmuje powiat policki cały i nasze tu busy, które już na ten czas robią ponad 600 km codziennie, żeby jechać pod Kołbaskowo, przywieźć, odwieźć, wrócić, żeby tą terapię tutaj dla tych potrzebujących mogli tutaj w warsztacie odbywać. Nawet i te kontakty tutaj między uczestnikami. To jest życie, które nikt tego nie przejdzie jak właśnie tutaj, w tym miejscu.
No, ten nasz rozwój to był jak gdyby trochę sytuacją taką wymuszoną. No, powstały warsztaty terapii zajęciowej, ale ponieważ nie wszyscy wymagający pomocy kwalifikowali się na uczestników warsztatów terapii zajęciowej, stąd zrodził się nam pomysł powstania środowiskowego domu samopomocy. Obydwie te placówki mieściły się w tym naszym pierwszym budynku, który dostaliśmy od starostwa, jak gdyby trochę na próbę, bo takie były pierwsze zapisy, bo jeżeli byśmy nie spełnili warunków i oczekiwań co do rozwoju i trwania tej placówki, mieliśmy zapisane, że ten budynek może wrócić do starostwa. No ponieważ dokonaliśmy tego, czego dokonaliśmy i te warsztaty, czyli tego, że warsztaty powstały i działały.
A budynek się nie sypał.
A budynek się nie sypał, tak. I w związku z tym postanowiliśmy utworzyć środowiskowy dom samopomocy, co też się stało. I okazało się, że tych uczestników, którzy kwalifikowali się do środowiskowego domu samopomocy, mamy tylu, że te możliwości lokalowe tamtego budynku się skończyły. Stąd nasz pomysł pozyskania środków na to, żeby postawić nowy budynek środowiskowego domu samopomocy. I tutaj przy wydatnej pomocy gminy, bo to już gmina się angażowała, bo to jak gdyby inny status jest tych osób i inne źródło finansowania. Dostaliśmy tą działkę, mogliśmy ją wykupić z bonifikatą i to nam pozwoliło na to, że mając już grunt, mogliśmy występować o środki pozwalające na realizację środowiskowego domu samopomocy. Tak też powstały, to powstało z środków marszałka województwa. Rzeczywiście bardzo przychylnie podchodzili do tego tematu i wtedy było to możliwe źródło finansowania. Ale budując ten środowiskowy dom samopomocy, zrodziła się myśl, że warto by było, mieliśmy też dzięki jak gdyby postawie gminy mieszkanie treningowe w zasobach komunalnych gminy, ponieważ to mieszkanie treningowe stanowiło taką placówkę, która jest bardzo mocno oblegana. Przy budowie środowiskowego domu samopomocy zrodziła się myśl, żeby przygotować temat dobudowania do tego środowiskowego domu samopomocy, wtedy mieszkań chronionych, wspieranych, tak to się wtedy nazywało. Z tym, że tutaj źródło finansowania już było trudniej posiąść te środki, ale przy współudziale gmin, powiatu i sponsorów udało nam się postawić tam 10 mieszkań. No i w kolejnych latach powstała, okazało się, że mamy 10 mieszkań, a mamy na ten moment akces przynajmniej 20 osób, które są chętne na zamieszkanie w tego typu mieszkaniach. No bo bądźmy szczerzy, podejrzewam, że nic lepszego dla tych ludzi się nie wymyśli. To nie jest DPS. I znów udało nam się pozyskać działkę, znowu przy przychylności władz gminnych, kolejną działkę. Budujemy tam kolejnych 9 mieszkań. No i liczymy na to, że do końca tego roku je oddamy do użytku.
Organizacja, żeby mieć takie wsparcie ze strony samorządu, to musi udowodnić swoim działaniem, że warto w nią zainwestować, że warto ją wspomóc.
Dokładnie tak. Ja myślę, że to wspieranie nas przez władze gminy nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie mieli, mówiąc w cudzysłowie, jakichś takich sukcesów w postaci tego, co już osiągnęliśmy. No czyli tego, że tych uczestników zaopiekowaliśmy, że warsztaty terapii zajęciowej się rozwijają, środowiskowy dom samopomocy się rozwija. W tym momencie jesteśmy znowu na etapie przy zaangażowaniu pani kierownik do budowania jak gdyby czy adaptacji pomieszczeń istniejących na nowe pracownie, no bo takie są potrzeby.
To może do pani pytanie. Jak się pracuje właśnie w takiej organizacji jak Polskie Koło Psoni i jak pani postrzega ten swój środowiskowy dom samopomocy? Mówię swój, bo pani nim zarządza.
Dokładnie tak jest. Pracownikiem stowarzyszenia jestem ponad 20 lat, natomiast kierownikiem ponad 8 środowiskowego domu samopomocy. I tak jak nazwa wskazuje, środowiskowy dom jest naszym domem. Tak mówią o nim uczestnicy, tak mówimy my. Idziemy do domu. Staramy się, żeby atmosfera była taka właśnie domowa. Nad tym pracujemy wszyscy i to ma być dla naszych uczestników dom, w którym oni się czują dobrze, akceptowani. Spędzamy tutaj razem święta, ich małe uroczystości typu urodziny czy imieniny. Mnóstwo czasu spędzamy razem i na tym to polega. Oprócz tego jeszcze wychodzimy poza nasz dom. Tak jak było wcześniej też powiedziane, jak najbardziej chcemy, żeby nasi uczestnicy byli równoprawnymi obywatelami i tak byli traktowani. W związku z tym nawet teraz w tym roku byliśmy na wyjeździe takim, wszyscy raz w roku jedziemy, wszyscy w domu wczasowym, razem z seniorami. Razem byliśmy na dancingu. Nasi uczestnicy tańczyli i bawili się razem z seniorami. Wszyscy byli zaangażowani. To był tak wspaniały widok, bo w sumie nigdy nie uczestniczyliśmy aż tak, bo jeździliśmy bardziej na biwaki. A teraz wyszliśmy tak naprawdę dużo, dużo dalej.
Czy łatwiej się pracuje w takim systemie, jak został tutaj stworzony? Taki kompleks powstał, że obok jest ten warsztat terapii zajęciowej, jest ten środowiskowy dom samopomocy, są mieszkania, niedaleko są pomieszczenia spółdzielni socjalnej. Jesteście z jednej strony tutaj wszyscy razem, ale funkcjonujecie, wokół macie osiedle. Czy to coś zmienia w pracy w tym miejscu?
Zdecydowanie tak. Przenikamy się, można powiedzieć. Uczestnicy nasi właśnie mieszkają w domu, czyli obok. Przychodzą do nas na zajęcia popołudniowe, ale oni wiedzą, że wracają do siebie do domu i to jest zaraz tutaj. Inni, którzy z kolei mogą liczyć na podjęcie pracy, mogą liczyć, że idą na praktyki do spółdzielni. Także to wszystko razem współgra i ma znaczenie.
Jak pani postrzega odbiór tej społeczności lokalnej, tutaj tego miejsca?
Myślę, że już tak zaistnieliśmy, że to już jest po prostu naturalne, że w Policach są osoby niepełnosprawne, że wychodzą, że uczestniczą, że idziemy do kawiarni, że jesteśmy w autobusie, że jedziemy do kina. To jest po prostu naturalne, zwykłe, jakby inaczej być nie mogło.
My nie zamykamy się. Nasz teren jest otwarty. Przez nasz teren można normalnie przejść. My nie czynimy żadnych tutaj barier, żadnych szlabanów nie ma. Bramki są otwarte. To jest akurat taka fajna lokalizacja, bo łączy jak gdyby dwie części osiedla. I ci spacerowicze chodzą tutaj, widzą tych ludzi i nie ma żadnego problemu. Wracając do tej poprzedniej kwestii, o którą tutaj pani podniosła na temat, dlaczego możliwy był ten sukces. Nazwijmy to sukcesem. Więc ten sukces nie byłby możliwy bez kadry, która tutaj pracuje. My jako zarząd, powiedzmy, czy rodzice, którzy w tym uczestniczą, no mamy ograniczone możliwości jednak sprawowania tej opieki. Natomiast tą czarną robotę jak gdyby wykonują pracownicy. Bez ich zaangażowania, bez ich takiej potężnej empatii ten sukces nie byłby możliwy. My jako zarząd...
Ale oni się tego uczą od was, bo jak przychodzi młody pracownik, to od kogoś się tego musiał nauczyć.
Ja myślę, że się wzajemnie uczymy i się uzupełniamy. My jako zarząd pracujemy zupełnie społecznie. Nasza działalność jest pro bono, my tutaj nie mamy z tego żadnych profitów. Natomiast to są nasi pracownicy, którzy są przez nas zatrudnieni. Ale wzajemne jak gdyby zrozumienie i postrzeganie potrzeb naszych podopiecznych powoduje, że to, co osiągnęliśmy, mówmy, że pewien sukces.
No właśnie, to powiedzmy, co dla Państwa, dla każdego z Was jest największym sukcesem tych 25 lat i działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Police?
No wszystko, co dookoła nas jest, to jest wielki sukces jeden. Na przykład ja mam syna, który teraz już będzie miał 52 lata. Tutaj w Szczecinie chodził na warsztaty, tutaj też zaczynał od warsztatów. A teraz pracuje już 10 lat w dobrej szczecińskiej. Nigdy nie pomyślałam, że on tak się rozwinie, że może w ogóle pracować.
Mówimy o Zazie.
O Zazie. Mhm. No i mieszka jednocześnie, już 7 lat mieszka tutaj w mieszkaniu chronionym. Jest w miarę samodzielny i z tego się bardzo cieszę.
To, co powiedziałem wcześniej, sukcesem jest to, że te placówki są, działają, rozwijają się. No to jest pewien sukces. Pewną bolączką jest to, że nie bardzo widać zaangażowanie rodziców, opiekunów tych naszych podopiecznych. My jako zarząd już tutaj działamy wiele, wiele lat. Jakoś nie bardzo widzimy następców, kto by chciał przejąć po nas pałeczkę i to jest też nasza bolączka. Niestety w Polsce jest taka sytuacja, że koła kończą swoją działalność ze względu na to, że nie ma chętnych do zaangażowania się. Żywimy głęboką nadzieję, że naszego koła taki okrutny los nie spotka. No i tyle, tak to wygląda.
Dla mnie sukcesem jest to, że mamy przewodniczącego bardzo dobrego. Pomaga jak może.
I żonę.
I żona, tak, też pomaga. Gdyby nie oni, to nie byłoby tego sukcesu. Jakoś wspierają, kadra wspiera. To jest też dużym sukcesem, że kadra jest dobrana. Każdy robi to, co do niego należy. Każdy pomaga. I uważam, że wśród ludzi to jest sukces, że potrafimy wszyscy razem, potrafimy cokolwiek zrobić. To jest też dużym sukcesem.
Sukces dla mnie, że już nie musimy szukać uczestników, że już mamy kolejkę, że już tylko wystarczy powiedzieć hasło w zasadzie PSONI, środowiskowy dom, chciałbym, ja mam listę oczekujących. To jest dla mnie sukces, bo tak jak wcześniej było powiedziane, kiedyś trzeba było bardzo zabiegać o tych uczestników, a w tej chwili oni, to że chcą przychodzić w ogóle, że ci, których pozyskaliśmy, nie trzeba ich namawiać, właściwie nawet jak nie ma dowozów, oni przychodzą sami. Mamy kilku takich uczestników, których trzeba było najpierw wyciągnąć z domu na siłę, a teraz jest dla nich kara, jeśli musimy zamknąć albo mamy przerwę świąteczną. To jest dla mnie sukces, ich radość.
Oddaję głos panu Zdzisławowi Gorącemu i myślę, że powiemy też, wspomnimy żonę. Pani Blandyna tutaj też dużo serca oddała tej organizacji. Co dla was wspólnie jest sukcesem tego koła?
Powiem tak, ojców jest wielu, ale matka jest jedna. Moja żona do tego doprowadziła, dbała o to wszystko i do ostatnich sił tak działa. Powstawały placówki z jej pomysłu, powstawała spółdzielnia, też 5,5 roku działa. Fajnie, żeby ktoś tak przyszedł, żeby tę spuściznę można było przekazać, żeby to trwało, bo oni są. Myślę, że te 25 lat to jest najwspanialsze. Takie srebrne wesele, jak to mówią, ale jest to godne życie, bo każdego roku obchodzimy Dzień Godności, uczymy ich tego, uczymy społeczeństwo obywatelskie i po prostu pełnoprawnymi obywatelami, gdzie w okresie tych świąt majowych, flaga narodowa, święto, 11 listopada, flaga na maszt, uczymy ich patriotyzmu, że są Polakami tak samo, że i hymn zaśpiewają i wszystko. I to jest najwspanialsze. Ci, którzy przeszli przez i trwają tu z nami po prostu przez ten czas, mieli godne życie. A tych, co już zabrakło, to właśnie chociaż o tyle mogliśmy im wesprzeć, pomóc ich rodzinom, im samym. I znaleźli tu przyjaciół. I tak jest to koło.
Panie Zdzisławie, wspomniał Pan tutaj o tych uroczystościach, które odbywają się często na terenie tego ośrodka. I zauważyłam, że wszyscy tu chętnie przychodzą. I przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele instytucji i lokalnych, i tych wojewódzkich. Jesteście taką dobrą marką i powiatu, i gminy. Także warto u Was bywać. Na to sobie zapracowaliście.
No niech to tak będzie postrzegane, nasze portfolio. Jesteśmy chyba w starostwie, w powiecie, jedyną organizacją zatrudniającą tyle ludzi, dającą szansę poprzez placówki naszym niepełnosprawnym przyjaciołom godnego życia. I to pomysły same przychodzą w miarę potrzeb. I kolejne mieszkania, tutaj jak Tomek wspomniał, niedługo może w październiku się uda je otworzyć, uruchomić. Jest pomysł, bo już jest w miarę tych potrzeb, żeby piętro dobudować.
Kolejne pieniądze,
kolejne mieszkania, 12 mieszkań, to by prawie zaspokoiło. Odwiedził nas niedawno nowy starosta, mówi, no zauroczony tym wszystkim, przyszedł na tę funkcję starostwa z Robsu. Zna te problemy polityki społecznej. No i dlatego tu...
I co, zadziwił się, że Wam się to wszystko udało?
No zadziwił się, mówi, że ZAZ-u nie mamy. Żeby w powiecie powstał drugi ZAZ de facto tamten w tym, w Dobrej, ale tam 20 naszych uczestników odeszło, najlepszych. Pracują ci, którzy są, żyją na tym świecie jeszcze, tam pracują, których nie ma, mieli godne życie, tu byli przygotowani, wyrehabilitowani zawodowo, społecznie, są wśród społeczeństwa.
Może na Wasze możliwości ta spółdzielnia socjalna jest najlepszym rozwiązaniem, tylko by się lokal dobry przydał.
No przydałoby się, bo pomysłów to by było i może i działka by się znalazła, bo jest przestrzeń dla pracy i dawania szansy osobom wyrehabilitowanym zawodowo, żeby przechodzili na ten zamknięty rynek pracy, gdzie mogliby funkcjonować. A przez to, że oni by wychodzili z naszych placówek, to jest szansa, jak pani Kasia mówi, że w kolejce czekają, w warsztacie też czekają. Także to jest taka praca bez końca.
Przed nami zakończenie ostatnio realizowanej inwestycji, zdobycie brakujących środków do budowy mieszkań wspieranych, losowanie i wykańczanie mieszkań przez rodziny przyszłych najemców. No i oczywiście obchody 25-lecia Polickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Będziemy towarzyszyć organizacji w codziennych działaniach, bo jak słyszeliśmy, warto jeździć do Polic po naukę. Dodam jeszcze, że gośćmi Fonosfery byli rodzice Grażyna Sławińska-Janowska, Henryka Choińska, Tomasz Jędryk, Zdzisław Gorący. Państwo są członkami zarządu koła i Katarzyna Bubiłek, kierowniczka środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez Psoni Koło w Policach. Jak zawsze nasza audycja trafi na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. Ja już dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru życzy Państwu Małgorzata Furga.